Witajcie kochani bardzo serdecznie w podsumowaniu drugiej fazy The High Republic, czyli przeczytaliśmy wszystkie książki, przeczytaliśmy wszystkie komiksy, tak więc czas najwyższy podsumować jak dzieją się, jak wypadły, nieco krótsze, nieco bardziej z boku, nieco mniej znaczące dla wielu fanów przygody naszych bohaterów, nowych bohaterów z drugiej fazy The High Republic. I dzisiejszy materiał po pierwsze będzie luźny, jest ciepło naprawdę na dworze, głowa trochę boli przez to wszystko, ale chciałem dzisiaj nagrać to, żeby powiedzmy dotrzymać mojej obietnicy względem was z tego materiału. Tak więc moi drodzy, dzisiejsze nasze spotkanie po pierwsze będzie raczej nie spoilerowe. Raczej nie chcę się skupiać tutaj na konkretnych wydarzeniach per se związanych z danymi bohaterami, organizacjami czy miejscami. Będę o tym dosyć luźno wspominał, ale bez gigantycznych spoilerów, więc tutaj absolutnie nie będę zdradzał jak się kończą główne książki czy coś w tym stylu. Bardziej chodzi mi o to, żeby po pierwsze podzielić się ogólnymi wrażeniami, jak ta faza wypada w porównaniu przede wszystkim oczywiście do pierwszej, jak co znajduje się w niej i w jakiej kolejności ewentualnie czytać, czy jak to zostało podzielone, bo biorąc pod uwagę, jak się prezentowały te pozycje, no to rzeczywiście możemy wydzielić takie dwie główne ścieżki. No i na samym końcu pewnego rodzaju podsumowanie oraz plusy i minusy, czyli co dla mnie osobiście wypadło dobrze, co wypadło nieco gorzej, o czym oczywiście będziemy o tym mówić. Tak więc nie przedłużając, moi drodzy, zapraszam was serdecznie do podsumowania drugiej fazy The High Republic. No dobrze, ale w ramach początku musimy się nieco cofnąć w czasie, ponieważ sam pamiętam, jak ja i wiele, wiele innych osób miało pewnego rodzaju obawy, kiedy po raz pierwszy ogłoszono drugą fazę i raczej kiedy ogłoszono szczegóły z nią związane, że akcja dzieje się kilkaset lat, czy tam 100, 150, 200 lat przed wydarzeniami z pierwszej fazy i jest to pewnego rodzaju prequel i wiele osób zaczęło sobie zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego twórcy postanowili w ten sposób pójść? Dlaczego twórcy po takim powiedzmy wydarzeniach napiętych, jakie mieliśmy pod koniec pierwszej fazy, robią nam pewnego rodzaju przerwę? No bo wiele osób do ten sposób podchodziło i wiele osób też z tego co widziałem w różnego rodzaju komentarzach, dyskusjach internetowych, na zasadzie traktowało, no dobra, jest ta druga faza, ale ona nie jest aż tak znacząca, no bo nie może mieć tak wielkiego wpływu powiedzmy. Może być ciekawa, może być interesująca, może być fajne historie, ale no nie jest kluczowa. I trochę się z tym zgadzam. Dlaczego tak twórcy postanowili? Ciężko jest mi powiedzieć. Czy to jest budowanie napięcia, czy to jest jakiś plan górnolotny, że na tyle konkretnych lat musimy zapełnić miejsca dla książek i komiksów, no więc w pewien sposób to dopchnijmy. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć z tej perspektywy. Jednak jak właściwie wypada ta faza z mojej strony? Jest ona inna niż pierwsza. I to jest zarówno jej zaleta, jak i również wada. W zależności od tego, jak będziemy na to patrzeć, co jest chyba taką cechą charakterystyczną ogólnie całego projektu The High Republic, bo ja bardzo często mówię, że to nie są wady, to nie są zalety, tylko to są cechy. Oczywiście niektóre elementy zostały zachowane, czyli teoretycznie możemy po każdą książkę, każdy komiks sięgnąć osobno i będziemy mniej więcej wiedzieć o co chodzi, ale o tym za chwilę nieco będę mówił. Ta faza jest bardziej, powiedziałbym, intymna, to może za małe słowo, mniejsza skalą. Oczywiście mamy konflikt Aram i Aronov, czyli dwóch planet, no ale jest to konflikt tylko i wyłącznie dwóch planet, który owszem wpływa gospodarczo, politycznie na dużą część galaktyki, ale nie jest to konflikt, który wpływał na całą galaktykę, tak jak to było z Nihilami czy z Drengirami w pierwszej fazie The High Republic. Mamy organizację Path of the Open Hand, która mimo swoich wpływów jest tylko jedną z wielu, wielu organizacji w całej galaktyce i nawet kiedy powoduje jakieś problemy czy wpływy, czy próbuje użyć swojego znaczenia w galaktyce, to nie jest duże, to nie jest aż tak znaczące. Mamy zaznaczoną bowiem pokazaną Republikę oraz galaktykę w budowie. Galaktykę, która w pewien sposób jest cały czas odkrywana. I te wątki, one w pewien sposób sprawiają, że mamy historię na mniejszą skalę. Mamy historię, która nie jest rozpisana na wszystkie pozycje równomiernie, tak jak to było w pierwszej fazie, gdzie rzeczywiście wrażenie całego znaczenia tej wojny, całej tej galaktyki gigantycznej było. Było wyczuwalne, natomiast w drugiej fazie mamy to w pewien sposób bardziej rozproszone i tak naprawdę odbija nam się to również w podziale książek, które dostajemy. Ja się skupiam przede wszystkim na książkach, bo one najlepiej to zaznaczają, bo tak jak w pierwszej fazie mieliśmy trzy, powiedzmy, etapy i w czasie każdego etapu, znaczy mieliśmy dwa etapy, przepraszam, w czasie każdego etapu dostaliśmy jedną książkę dla dorosłych, jedną young adult, jedną dla najmłodszych. I pierwsze trzy książki to było oczywiście Path of the Seed, Quest for the Hidden City oraz Convergence, a później dostaliśmy Cataclysm, Quest for Planet X i Path of Vengeance. I te wszystkie trzy książki, mimo że są podzielone na dwie, powiedzmy, części, idealnie do siebie pasują w swoich kategoriach, powiedzmy, dorosłości. No bo konflikt Aram i Aronoff mamy bardzo dobrze opisany w serii, powiedzmy, dla dorosłych, czyli w Convergence oraz Cataclysm. W young adultowej książce pierwszej i ostatniej, która wyszła w ramach drugiej fazy, czyli Path of the Seed i Path of Vengeance, mamy wątek Path of the Open Hand i powiedzmy, sekciarstwa. No a w tych, powiedzmy, książkach dla najmłodszych mamy te wątki takie najbardziej niezależne, najbardziej związane z odkrywaniem galaktyki, odkrywaniem nowych planet, czyli Quest for the Hidden City i Quest for the Planet X. I oczywiście po raz kolejny twórcy zrobili moim zdaniem bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o tworzenie osobnych tytułów, ale które jednocześnie się łączą. Bo tak jak na przykład Quest for the Hidden City i Quest for Planet X są najbardziej osobnymi książkami, które najmniej się łączą ze wszystkimi, to i tak możemy tam znaleźć dosyć sporo nawiązań, powiązań, ciekawostek i znów cała ta druga faza działa najlepiej moim zdaniem, kiedy przeczytamy wszystko. Ale nie jest to absolutnie wymagane. I to jest paradoksalnie przyjemne, bo o ile w pierwszej fazie miałem największy problem, żeby powiedzieć, które książki, no mieliśmy te główne. I te główne książki, czyli powiedzmy Światło Jedi, Burza Nadciąga i Upadająca Gwiazda, chyba tak to było tłumaczone na polski, bo już nie pamiętam teraz. One były tą głównym kręgosłupem i dookoła niego funkcjonowały inne książki. Natomiast druga faza różni się, ponieważ w drugiej fazie mamy dwa główne wątki. Z jednej strony mamy Path of the Open Hand, czyli właśnie te young adultowe książki oraz mamy książki związane z Aram i Aronoff, które są, powiedzmy, dla tych dorosłych. I to mi się podoba, bo tak naprawdę możemy te dwa wątki rozdzielić między sobą i czytać tylko i wyłącznie o nich. I to jest jak najbardziej na plus. I kiedy te książki będą się pojawiać po polsku, to ja to będę zaznaczał dla polskich czytelników, że można do tego w ten sposób podchodzić. Ale ta druga faza moim zdaniem nie tylko książkami stoi, bo książki były jak najbardziej w porządku, chociaż nie były one w jakiś sposób wybitne. Nie były one czymś, co jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno mi zapadło w pamięć. Były to tytuły, które w pewien sposób, stwierdziłem, że były w porządku, dobrze budowały te The High Republic, lepiej lub gorzej się je czytało, ale były jak najbardziej w porządku. Tylko są dwie rzeczy, które mi najbardziej przypadły do gustu, dwie rzeczy, które łączą tak naprawdę, które są spójnikiem przede wszystkim tych dwóch głównych wątków, czyli bitwa o Jetę poprzez słuchowisko Battle of Jetta, które było dla mnie rewelacyjne, kapitalne i naprawdę, naprawdę miło by było, gdyby po polsku pojawiło się przynajmniej polskie wydanie skryptu, czyli powiedzmy książkowej wersji, ale najfajniej to by było już w ogóle, gdybyśmy dostali, moi drodzy, słuchowisko z polskimi aktorami, tak, z polskimi dialogami, jak i również główna seria komiksowa The High Republic. 10 czy 8 zeszytowa od Kevena Scotta i te dwie pozycje skupiały się na Jecie, na planecie Jecie, która tutaj lśni, powiedzmy, pięknym blaskiem w tej drugiej fazie, która jest jednocześnie tym łącznikiem. I dla mnie to pod tym względem, jak ta seria komiksowa, jak ta druga faza wypada, lepiej ją oceniam pod względem tego, jak twórcy podzielili te poszczególne części i jak możemy sobie rozbić te poszczególne książki i komiksy, żeby czytać osobno. Mówiąc to, jednak muszę zaznaczyć, że mimo wszystko ta pierwsza faza jakoś bardziej mi podeszła, że pierwsza faza była dla mnie bardziej wciągająca. Nie wiem, czy to jest efekt tego, że druga faza jest tym prequelem i tak naprawdę w sumie czekamy trochę na rozstrzygnięcie tego, co się działo. W pierwszej fazie ciężko jest mi powiedzieć, bardziej chyba jednak ten wątek takiej większej galaktyki, planet wszelkiego rodzaju walczących z nihilami bardziej mi podchodził niż ciągle ciągnący się konflikt dwóch planet, który rozumiem, co miał przedstawiać, rozumiem, jakie były założenia fabularne, czyli powiedzmy ten od wielu pokoleń kosa między dwoma, powiedzmy, narodami, które już po prostu nie potrafią wyobrazić sobie pokoju między sobą. Z drugiej strony mamy Path of the Open Hand, czyli cały wątek sekciarstwa i Oj, z tych dwóch zdecydowanie lepiej oceniam Path of the Open Hand i te książki i pozycje skupiające się dookół nich. A najwyżej oczywiście wypada moim zdaniem słuchowisko z jednej strony Battle of Jetta, ale również główna seria komiksowa The High Republic. Generalnie rzecz ujmując, druga faza, żeby tak podsumować trochę tę pierwszą część mojej wypowiedzi, druga faza The High Republic jest inna od pierwszej. Moim zdaniem warto spróbować, warto zobaczyć, jak to inaczej podchodzi, bo rzeczywiście mamy inną nieco skalę, inne ułożenie polityczne i jest to nieco coś innego, chociaż znów cały czas widzimy te cechy charakterystyczne całego tego projektu, czyli różnorodne książki, różnorodni twórcy, różnorodne podejście, co może bawić, ale nie do końca. Znaczy się, znów, to są te cechy, o których wspominałem nie raz, nie dwa, które są po prostu charakterystyczne dla The High Republic. No ale teraz, moi drodzy, czas na to, co wspominałem wcześniej, czyli pewnego rodzaju plusy i pewnego rodzaju minusy całości. One mogą nieco powtarzać się względem tego, co przed chwilą powiedziałem, no ale tak to już jest, jak się robi nieco spontaniczne, czy też od serca gadanie do mikrofonu. No i pierwszy, najważniejszy plus, który bardzo mi się podoba, wątek, który rozpoczął nam się mniej więcej przy okolicy Łotra 1 i który jest do dnia dzisiejszego kontynuowany i jeden z lepszych występów właśnie dostaliśmy w drugiej fazie, to jest różnorodność, nazwijmy to religijna, związana z mocą. Tutaj mam oczywiście na myśli cały wątek planety Jetty, która jest pewnego rodzaju Jerozolimą, jest pewnego rodzaju Betlejem odległej galaktyki, gdzie mamy pełnego rodzaju miks różnego rodzaju religii, sekt, grup wyznaniowych, grup po prostu społecznych, które różnie patrzą na moc. I to jest niesamowite, bo monopol rycerzy Jedi na moc jest dla mnie zawsze praktycznie nudny, a tutaj mamy coś zupełnie innego. Tutaj mamy pokazane, że tak naprawdę rycerze Jedi, owszem, są jedną z najbardziej rozpoznawalnych i największych grup, jeżeli chodzi o użytkowników mocy, ale nie są jedyni. Mamy ludzi, którzy mają zupełnie inne poglądy, którzy mają inne działanie i gdzie wszyscy próbują w pewien sposób to ogarniać razem właśnie na planecie Jetta. Sama Jetta, która staje się miejscem krwawych walk, wynikających właśnie z jakichś uprzedzeń, z powiedzmy odciągnących się od lat animozji. Jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, komentarz do współczesnego świata, ale pomijając ten wątek, bardzo mi się to podoba. Ja lubię, gdzie właśnie, lubię to, że nie mamy tylko po prostu rycerzy Jedi i Sithów i to są dwie strony i tyle, tylko mamy wszelkiego rodzaju różne grupy. I to jest zdecydowanie najfajniejszy plus, który bardzo dobrze wypada w słuchowisku, o którym wspominałem, no i w głównej serii komiksowej The High Republic. Druga sprawa, jednak teraz przechodząc trochę do minusów, bohaterowie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ci bohaterowie są w porządku. Ci bohaterowie są interesujący, działający i tak dalej, ale za wyjątkiem Teja Sireka i Vildara Maka i powiedzmy Matty Catley, czyli głównych bohaterów serii komiksowej od Kevena Scotta, która, tak jak mówiłem, była jedną z moich ulubionych pozycji w tej drugiej fazie, żaden z innych bohaterów za bardzo, szczególnie po stronie rycerzy Jedi, mi nie zapadł w pamięć. Nie mieliśmy czasu w pewien sposób, żeby powiedzmy skupić się bardziej na poszczególnych bohaterach, tak jak to było w pierwszej fazie The High Republic, gdzie do tej pory pamiętam Skara, gdzie do tej pory pamiętam Avare Kriss, gdzie pamiętam Keef Trennis i innych bohaterów. Przy tej fazie ci bohaterowie troszeczkę znikają. Oczywiście mamy The Blade, który miał swoją miniserię komiksową, no ale jego już znaliśmy z pierwszej fazy. Cała reszta bohaterów jest. To są po prostu rycerze Jedi, którzy no jednak nie zapadają jakoś bardzo, bardzo mocno w pamięć. Oczywiście, z drugiej strony mamy Mother of Path of the Open Hand, mamy Heralda, mamy Janę i Mardero, więc to są bohaterowie, którzy o wiele bardziej zapadają. Z drugiej strony jednak ci rycerze Jedi, może taki był zamysł, żeby oni byli bardziej, powiedzmy, dodatkowi, czy mniej związani z tłumem, czy powiedzmy nie wyróżniali się aż tak bardzo, jak to jest w pierwszej fazie, ale no jakoś powiedzmy nie mogę powiedzieć, żeby jakoś bardzo mi zapadli, już bardziej na przykład zapadł mi w pamięć Axel Greylark i jego matka, kanclerz, która sadziła sobie ogródek, kiedy była zestresowana. Jakby bardziej jakoś mi to zapadło. Ci bohaterowie są w porządku, pani rycerz Jedi z tarczą jak najbardziej na plus, no ale sam fakt tego, że nie pamiętam jej imienia, już o czymś świadczy. Rozbicie na wątki. I to jest trochę To jest znów cecha. Nie mówię tego do końca, że to jest minus, ale biorąc pod uwagę, że chyba najfajniejszy wątek książkowy, czyli Path of the Open Hand, rozpoczyna się w pierwszej i jest kontynuowany i kończy się głównie w ostatniej książce, na co musieliśmy czekać, jest to trochę przeszkadzające. No ale to jest właśnie ta cecha, która jest kontynuowana z The High Republic i kiedy te książki będą wychodziły po polsku, to ja będę zalecał, czy nie wiem, może nagram osobny materiał, żeby powiedzmy zwrócić uwagę, jak można rozpatrzeć czytanie tych komiksów i książek. No i na sam koniec jedna rzecz, która mnie trochę niepokoi, która, czy jest minusem, przekonamy się, znaczenie tej fazy, bo tak naprawdę ona się łączy z pierwszą fazą The High Republic, owszem, jest pewnego rodzaju wytłumaczeniem, skąd niektóre elementy w pierwszej fazie się wzięły, okej, w porządku, ale nie widzę tutaj takiego jakiegoś wielkiego znaczenia. Wątek levelerów, czy też powiedzmy nameless, tak jak jest on zakończony w pierwszej fazie, jest dosyć dla mnie dziwny, nie będę kłamał. To, że nagle rycerze Jedi, tylu rycerzy Jedi mieliło z nimi kontakt, a potem w pierwszej fazie rycerze Jedi za bardzo nie wiedzą, co się dzieje, jest dla mnie najzwyczajniej w świecie podejrzane. Po prostu, jakoś nie za bardzo mi to podchodzi, nie za bardzo dla mnie to moim zdaniem działa. Cóż, zobaczymy. To jest coś, co mimo wszystko jestem święcie przekonany, że twórcy The High Republic wiedzą, jak to ma być wszystko prowadzone i zarówno w pierwszej, jak i również w drugiej fazie pokazali nam, że potrafią planować. Tak więc mam wrażenie, że to zostanie jakoś sensownie doprowadzone, chociaż co z tego wyjdzie, no to będziemy musieli oczywiście poczekać do trzeciej fazy ostatniej. No więc moi drodzy, jak mogę podsumować trzecią fazę, drugą? Mówimy oczywiście o drugiej. Jest okej. Nie zadziałała ona dla mnie tak mocno jak pierwsza. Nie miała aż takiego efektu wielkiego uderzenia, chociaż ciężko było powtórzyć, bo pierwsza faza była czymś zupełnie nowym w świecie Gwiezdnych Wojen, czymś, co miało sporo wydarzeń, co rzeczywiście wciągało, a druga była pewnego rodzaju dodatkiem. I ten zapach dodatku ciągnie się przez cały czas, ale nie jest on dominujący. I nie mogę absolutnie powiedzieć, że jest to zmarnowana faza, że są to zmarnowane książki i komiksy, ale na pewno nie zapadną one w mojej pamięci tak bardzo jak pierwsza. Co nie oznacza, że absolutnie nie warto się z nią zapoznać. I moi drodzy, powiem wam już teraz, jeżeli wyjdą te pozycje po polsku, a mam naprawdę nadzieję, że tak będzie, komiksy jak najbardziej polecam, czy to The High Republic, czy to The High Republic Adventures, czy to The Blade, bo na Blade wydanie polskie będzie naprawdę, mam nadzieję, czymś fajnym, jak i również książkowo, bo wydaje mi się, że książki tutaj są jeszcze bardziej różnorodne i każdy znajdzie coś dla siebie. Od najmłodszych po najstarszych każdy będzie mógł znaleźć coś, co będzie naprawdę przyjemne, ale nie będę kłamał, trochę czekam na trzecią fazę, trochę czekam, żeby wrócić do tych naszych starych, dobrych bohaterów z pierwszej, żebyśmy mogli się znów pobawić i żebyśmy mogli rozwiązać ostatecznie zagadkę związaną z The High Republic, ale tak jeszcze w ramach, nie jest to może powiedzmy skutek drugiej fazy, ale fakt tego, że teraz gram sobie w Jedi Survivor i mamy wątki związane z The High Republic i sam fakt tego, że cały ten projekt właśnie rozbudował na tak bardzo Gwiezdne Wojny, za to mnie to niezmiernie oczywiście cieszy, jak i również to dodaje nieco plusów do tej drugiej fazy. Tak więc moi drodzy, cóż mam powiedzieć, czytajcie, oceniajcie sami i mam nadzieję, że jak najwięcej pozycji wam się spodoba. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!